Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prawo kanoniczne ma swój sens w prawdach wiary, wskazał papież Rocie Rzymskiej.
Ekumenizm służy nie tylko jedności chrześcijan, ale i autentycznemu rozwojowi społecznemu, przypomniał watykański rzecznik.
Kościół w USA protestuje przeciw łamaniu sumień wierzących.
21 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Do ogłoszonego przez siebie roku wiary nawiązał papież, spotykając się z Rotą Rzymską. Na tradycyjnej dorocznej audiencji dla tego Trybunału Stolicy Apostolskiej wskazał tym razem na konieczność uwzględniania wiary Kościoła w interpretacji jego prawa. Przypomniał, że w prawdach wiary prawo kanoniczne ma swój fundament i sens.
W ostatnich czasach pewne prądy myślowe przestrzegały przed przesadnym przywiązaniem do praw Kościoła, począwszy od kodeksów, uważając to za przejaw legalizmu. W konsekwencji zaproponowano metody hermeneutyczne, pozwalające na podejście bardziej zgodne z podstawami teologicznymi i również duszpasterskimi celami normy kanonicznej. Metody te miałyby prowadzić do jurydycznej kreatywności, w której dana sytuacja byłaby czynnikiem decydującym w ustalaniu autentycznego znaczenia przepisu prawnego w konkretnym przypadku. Należy od razu zaznaczyć, że to ujęcie wcale nie przezwycięża pozytywizmu, jakiemu chciałoby się przeciwstawić. Ogranicza się ono do zastąpienia go innym pozytywizmem, w którym ludzka interpretacja przejmuje główną rolę w ustalaniu tego, co prawne. Nie szuka się tu obiektywnego sensu prawa, który zdany jest na względy pretendujące, by być teologiczne i pastoralne, ale ostatecznie narażone jest na dowolność.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że takie podejście zagraża pozbawieniem hermeneutyki prawa jej sensu. Nie dąży się już wtedy do zrozumienia normy prawnej, skoro można ją dostosować do jakiegokolwiek rozwiązania, nawet przeciwnego literze prawa. Ojciec Święty wskazał drogę, jaka jest tu właściwa.
Istnieje inna metoda, w której odpowiednie porozumienie prawa kanonicznego otwiera drogę interpretacji włączającej się w poszukiwanie prawdy o prawie i sprawiedliwości w Kościele. Jak mówiłem w parlamencie mojego kraju w Berlinie, autentyczne prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości. Zasada ta dotyczy oczywiście również prawa kanonicznego. Nie może ono być zamknięte w systemie normatywnym, czysto ludzkim. Trzeba je łączyć ze sprawiedliwym porządkiem Kościoła, w którym obowiązuje prawo wyższe.
Jak zawsze w liturgiczne wspomnienie świętej Agnieszki, papież przyjął dwa baranki, z których wełny zostaną wykonane paliusze dla nowych metropolitów. Zwierzęta przekazano mu w kaplicy Urbana VIII na Watykanie. Wcześniej zostały one poświęcone podczas mszy w rzymskiej bazylice wzniesionej nad grobem tej męczennicy.
Dążenie do jedności chrześcijan ma na celu nie tylko przywrócenie komunii wiary. Ta jedność jest potrzebna również na służbie ludzkości. Widoczny w naszych czasach głód duchowy pokazuje jasno konieczność dawania wspólnego świadectwa. Dotyczy to także przezwyciężenia różnic etycznych istniejących między chrześcijanami. Wskazuje na to w swym cotygodniowym felietonie watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi.
Widoczny w naszych czasach głód duchowy wymaga od nas wiarygodnej i wspólnej odpowiedzi, mimo istniejących trudności. Spotykając się z delegacją ekumeniczną z Finlandii, papież zauważył, że kwestie etyczne stały się ostatnio jednym z punktów spornych między chrześcijanami. Podkreślił też, że trzeba, aby chrześcijanie doszli do głębszego porozumienia w kwestiach antropologicznych. Będzie to mogło z kolei pomóc społeczeństwu i politykom w podejmowaniu mądrych i słusznych decyzji dotyczących ważnych zagadnień w dziedzinie ludzkiego życia, rodziny i seksualności. Innymi słowy, chodzi o jedność dla komunii w wierze i o jedność w służbie rozwoju ludzkości.
Ksiądz Lombardi zauważa jednocześnie, że kierunek zaangażowaniu ekumenicznemu Kościoła Benedykt XVI nadaje między innymi przez zwołanie synodu biskupów poświęconego nowej ewangelizacji i przez ogłoszenie roku wiary. Zaangażowanie ekumeniczne należy do podstawowych misji Kościoła we współczesnym świecie i wpisane jest w główne kierunki obecnego pontyfikatu, podkreśla watykański rzecznik.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Jeszcze nie przebrzmiały echa słów Benedykta XVI o niepokojącej tendencji w USA do ignorowania przez państwo sprzeciwu sumienia wierzących, gdy amerykańska administracja dokonała kolejnego kontrowersyjnego posunięcia. Chodzi o zapowiedź wprowadzenia obowiązku włączenia antykoncepcji do pakietu ubezpieczeń zdrowotnych pracowników instytucji kościelnych. Mają one na to rok czasu, a świadczenia obejmą m.in. refundację sterylizacji środków poronnych. Przewodniczący Episkopatu USA nazwał tę decyzję pozbawioną skrupułów i godzącą w sumienia. Zdaniem kardynała Timothy'ego Dolana jest to atak zarówno na dostęp do opieki zdrowotnej, jak i na wolność religijną. Rząd nie może zmuszać Amerykanów do traktowania ciąży jako choroby, której trzeba za wszelką cenę uniknąć, dodał metropolita Nowego Jorku.
Warto dodać, że o rosnącej w USA świadomości dotyczącej ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci świadczy inicjatywa modlitewnego czuwania w tej intencji. Odbędzie się ono jutro w Waszyngtońskim Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia, gdzie spodziewanych jest 10 tysięcy uczestników. Czuwanie poprzedzi tradycyjny Marsz dla Życia organizowany w rocznicę legalizacji aborcji w USA.
Tylko wspólne świadectwo chrześcijan różnych wyznań może być znakiem dla zagubionego społeczeństwa, powiedział arcybiskup Rainer Maria Wilki. W rozmowie z Radiem Watykańskim metropolita Berlina stwierdził, że sytuacja w stolicy Niemiec jest tego najlepszym przykładem, ponieważ chrześcijanie są tam w mniejszości.
Niemcy są krajem, w którym rozpoczęła się reformacja, dlatego tak ważny jest tutaj dialog ekumeniczny. Podkreślali to ostatnio bardzo często zarówno przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch, jak i przewodniczący kościołów ewangelickich w Niemczech Nikolaus Schneider. Dla arcybiskupa Berlina wewnątrzchrześcijański dialog to przede wszystkim wspólne świadectwo w miejscu zamieszkania. W stolicy Niemiec żyje tylko 9% katolików i 18% ewangelików. Od wielu lat istnieje tu Rada Ekumeniczna zrzeszająca ponad 30 wspólnot i wyznań. Arcybiskup Wilki stwierdził, że chrześcijanie mogą tu przetrwać tylko w jedności.
Das bedeutet nicht.
To oczywiście nie oznacza, że przymykamy oko na to, co nas wciąż dzieli. Jesteśmy świadomi naszych różnic, ale chcemy wspólnie świadczyć o Chrystusie w często zagubionym i zdezorientowanym społeczeństwie. Centralne uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Niemczech odbędą się jutro w miejscowości Köthen na terenie diecezji magdeburskiej. Głównym hasłem jest cytat z pierwszego listu do Koryntian: wszyscy będziemy odmienieni w Jezusie Chrystusie. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Postępują przygotowania do papieskiej wizyty w Meksyku i na Kubie. Benedykt XVI odwiedzi te latynoamerykańskie kraje w dniach od 23 do 28 marca. Na Kubę znów udała się watykańska delegacja, aby zapoznać się z postępami przygotowań do papieskiej pielgrzymki, która wpisze się w jubileusz 400-lecia kultu figurki Matki Bożej z Kobre. W ramach tego wydarzenia Ojciec Święty odwiedzi Santiago de Cuba i pobliskie Narodowe Sanktuarium Bel Cobre oraz Hawanę, gdzie między innymi spotka się z prezydentem Raulem Castro.
Coraz więcej szczegółów wiadomo także o papieskiej wizycie w Meksyku. Jednym z elementów powitania Benedykta XVI ma być symboliczne przekazanie mu kluczy do trzech miast, które odwiedzi: León, Guanajuato i Silao. Organizatorzy zapewniają też o współpracy władz federalnych, stanowych i lokalnych. Chodzi zarówno o zapewnienie bezpieczeństwa, jak i przyjęcie pielgrzymów. W samym Silao spodziewanych jest 700 tysięcy ludzi. Przyspieszoną renowację przechodzą także miejsca, w których papież będzie spotykał się z wiernymi.
Pragniemy zanieść Janowi Pawłowi II nasze cierpienia, aby wyjednał nam wewnętrzny pokój. W ten sposób wyjaśnił swoje intencje jeden z pielgrzymów, którzy przybyli do Bogoty, by modlić się przy relikwiach błogosławionego papieża Polaka. Do poniedziałku ampułka z krwią Jana Pawła II peregrynuje po Kolumbii.
Cytowany przez agencję EFE Francisco Javier Cardona należał do kilkudziesięcioosobowej grupy rodziców tzw. desaparecidos, czyli osób, które porwane przez grupy zbrojne zaginęły bez wieści. Jego syna i drugiego kolegę spotkał ten los w 1998 roku. Obecnie pielgrzymi należący do stowarzyszenia Madres de la Candelaria modlą się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II również o to, by ich dzieci odnalazły się żywe czy martwe, a Kolumbia odzyskała pokój.
Nie przez przypadek zatem towarzyszący peregrynacji relikwii ksiądz Sławomir Oder, postulator w sprawie kanonizacyjnej, wygłosił w katedrze w Bogocie konferencję o cierpieniu Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 roku. Przypomniał zarazem o jego przebaczeniu zamachowcowi. Jak zaznacza agencja, wśród pielgrzymów nawiedzających relikwie nie zabrakło też osób, które odzyskały wolność z rąk rebeliantów.
Portal internetowy promujący treści katechizmu UCAT utworzyli seminarzyści z brazylijskiej archidiecezji Florianopolis. Jest on kierowany przede wszystkim do ludzi młodych, dążących do pogłębienia wiary w oparciu o podstawowe prawdy Kościoła katolickiego. Ponadto projektowi przyświeca idea wymiany doświadczeń religijnych przy wykorzystaniu portali społecznościowych.
Organizatorzy nowego portalu internetowego, ukierunkowanego na tutejszą młodzież, wyznają, że inspiracją do tego przedsięwzięcia były dla nich słowa papieża Benedykta XVI, wypowiedziane podczas promocji katechizmu młodych, aby tworzyli grupy studyjne za pośrednictwem portali społecznościowych. Internetowe dzieło seminarzystów zdobywa bardzo szybko popularność wśród młodych Brazylijczyków w różnych regionach kraju. Aktualnie jest już 40 współpracowników tego portalu, mieszkających w różnych regionach Brazylii, którzy przygotowują materiał, jak korzystać z internetowego katechizmu młodych, publikują informacje o Kościele, a także podają wskazówki, jak korzystać z portali społecznościowych do pogłębiania i zarazem dzielenia się wiarą z innymi młodymi. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Siądzica Malczewski Chrystusowiec.
W Słowenii oddano cześć jednemu z męczenników czasu komunizmu w Jugosławii, arcybiskupowi Antonowi Wowkowi. Uroczystości w katedrze w Nowym Mesty odbyły się w 60. rocznicę jednego z tragicznych incydentów, które przysłużyły się do nadania słudze Bożemu miana męczennika. Chodzi o podpalenie go przez podburzony przez komunistów tłum na stacji kolejowej w tym mieście. Hierarcha został wówczas ciężko ranny, a jego cierpienie wpisało się w całą drogę krzyżową, którą przeżył jako pasterz kościoła w Słowenii.
Jego działalność duszpasterska przypadła na szczególnie ciężkie dla kościoła czasy, pod umacniającym się komunistycznym reżimem w Jugosławii. Biskup Wowk był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez służbę bezpieczeństwa. Przeżył liczne szykany, w tym próbę otrucia. Komuniści organizowali przeciw niemu agresywne manifestacje rozgniewanego ludu. Ich szczytem był właśnie incydent w Nowym Mestę w 1952 roku. Próba linczu zakończyła się ciężkim poparzeniem szyi i twarzy. To wszystko nie zniechęciło biskupa Wowka do pracy duszpasterskiej. Z czasem został ordynariuszem Lublany i arcybiskupem, działając zwłaszcza na rzecz jedności Kościoła, który również po okresie stalinowskim był obiektem rozpracowywania ze strony komunistów. Zmarł w 1963 roku, otoczony legendą męczeństwa za życia. Jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym zakończono w 2007 roku.
Także kolejny katolicki kościół mógł być obiektem ataku terrorystycznego na północy Nigerii. Taką informację podała misyjna agencja Fides, powołując się na miejscowe źródła kościelne. W serii zamachów dokonanych wczoraj w mieście Kano przez islamistów z Boko Haram zginęło przynajmniej 80 osób. Celem akcji terrorystów były głównie obiekty policyjne. Miało to być odwet za rządową odmowę wypuszczenia na wolność więzionych członków tego ugrupowania. Obecnie trudno jest zweryfikować straty związane z atakiem, gdyż zerwane zostały połączenia telefoniczne z Kano. Źródła kościelne potwierdzają natomiast napływ do miasta Jos chrześcijańskich uchodźców z północy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.